Dobre książki w Radiu Kraków Kultura, przed mikrofonem Anna Łoś. Uznał, że ewangelizacja może się dokonać wyłącznie na drodze braterstwa. Jego kanonizacja odbyła się w niedzielę w Rzymie. Zafascynowany Afryką Północną, przez rok podróżował z narażeniem życia w przebraniu Żyda. Doświadczał wówczas wielkiej gościnności muzułmanów oraz został głęboko poruszony ich wiarą, modlitwą i szacunkiem do człowieka. Mały brat Jezusa, Karol de Foucault, brat powszechny. Historia tego chyba ciągle mało znanego w Polsce świętego jest fascynująca. Przed kilku laty została wydana jego biografia Bóg, Islam, Ojczyzna. Jej autorką jest Joanna Petrybroczkowska, tłumaczka, eseistka, krytyk literacki, autorka książek Amerykańska wojna kultur oraz Siedem grzechów głównych. W ostatnich latach mieszka głównie w Stanach Zjednoczonych i pisze przeważnie na temat kultury amerykańskiej oraz chrześcijańskiego feminizmu. Publikuje m.in. w Znaku, Więzi, Etosie, W drodze i Tygodniku Powszechnym. Trudno znaleźć innego błogosławionego, którego życie naznaczone byłoby tak licznymi paradoksami, mówi autorka.
Była to postać niezwykle interesująca. Żołnierz, intelektualista, mnich, pustelnik, misjonarz, polityk, mistyk, patriota czy brat powszechny, pokutnik, szpieg, a może szaleniec. No więc jak Państwo widzą, ciekawiej nie można. Ja nie będę tutaj mówić o tych wszystkich etapach, one są opisane w książce.
Tak.
Ale właśnie aktualność, to może dlatego, że mistykiem był w jego życiorysie o cudach jakiś niespecjalnie jest mowa, ale on był postacią bardzo kontemplacyjną, a kontemplacja to jest termin, który...
Jest bardzo modny w XXI wieku
jest
w tej chwili.
No, mówi się coraz więcej o tym i Runner już powiedział, że albo będziemy mistykami, albo zaniknie chrześcijaństwo. To jest rzecz niezwykle ważna dla chrześcijanina.
Gościem Dobrych Książek jest Joanna Petrymroczkowska, autorka jedynej biografii Karola de Foucault, Bóg, Islam, Ojczyzna. Dlaczego od Niedzieli Świętej Kościoła Katolickiego Karol de Foucault jest tak ważny dla współczesności? Joanna Petrymroczkowska.
Są różne próby takiego klasyfikowania, ale taką znalazłam bardzo dobrą książkę, gdzie ostatnie tysiąclecie i w tym tysiącleciu wybrano 52 postaci i Karol de Foucault tam widnieje. Nie jest tak bardzo znany w Polsce, więc dlatego warto jego postać przybliżyć. Dlaczego jest istotny? Dlatego, że wśród tych określeń, które wymieniłam, takie zasadnicze, to jest brat powszechny, brat uniwersalny. O co mu chodziło? Chodziło mu o to, że jesteśmy jedną rodziną.
Niezależnie od wyznania.
Niezależnie od wyznania, bo rodziną i Chrystus wszystkich zbawił. Trzeba sobie zdać z tego sprawę i podchodzić bardzo po przyjacielsku do innych ludzi. On to w swoim życiu zastosował.
W sposób dosłowny możemy o tym chwilę porozmawiać. Ten jeden przynajmniej z etapów, przypomnijmy, mianowicie ta jego obecność wśród
berberyjskiego plemienia w Algierii na Saharze. On zorientował się, że trzeba inaczej podejść do misji. No nie można zastosować jakiegoś takiego wykładu katechizmowego, ale zaprzyjaźnić się z ludźmi i operować dobrocią. On wielokrotnie to podkreślał, że powinniśmy tak
apostolstwo
postępować.
Dobroci, tak.
Właśnie to apostolstwo dobroci, to według cytatu to ma wyglądać tak, że kiedy ludzie zobaczą, że jesteśmy tacy dobrzy, to się zastanowią i zapytają, jaka jest ta nasza religia. No więc on chciał odpowiadać, no ja jestem dobry, bo tak mnie oceniacie, dlatego że moim wzorem jest Jezus Chrystus, który jest najlepszy.
Mówił o świętej gościnności.
Mówił o świętej gościnności, ponieważ sam jej jak gdyby doznał. On znalazł się wśród tych ludzi w bardzo trudnych okolicznościach. To była wojna czy ekspansja tego kolonializmu francuskiego na tych terenach. I w zasadzie znalazł się wśród plemienia wojowniczego, które jednak podeszło do niego I z dozą sympatii na początku jakoś pokojowo ten jego pobyt się ułożył, no a potem to już była wręcz przyjaźń. On na przyjaźń kładł duży nacisk i stąd te miejsca, które chciał zakładać, czy tak nazywane fraterniami, czyli prawda od słowa frater, brat, tu chodziło o to, żeby właśnie świadczyć tę dobroć, tę przyjaźń, to braterstwo, tę gościnność. No i dlatego myślę, jest tak bardzo aktualny, bo jakkolwiek w tej chwili trwają dyskusje i można powiedzieć, że zauważa się taki podział na podejście wojownicze do wszystkich innych, to jednak o dialogu mówi się też coraz więcej i w zasadzie dochodzi się do wniosku, że bez dialogu nie będzie pokoju.
Mówiła Joanna Petry-Mroczkowska, jej słowa nabrały w rzeczywistości wojny na Ukrainie nowego sensu. Dzieje Karola de Foucault w swoich początkach przypominają biografię Laurensa Zarabi i Antoine de Saint-Exupéry'ego, pełne niebezpiecznych podróży po Afryce Północnej i przygód wśród nieobliczalnych ludzi pustyni, ale zarazem przywodzą na myśl inną historię, najpiękniejszą chyba, jaka wydarzyła się na świecie, życie samego Jezusa.
Karol de Foucault był też zafascynowany islamem. To była religia, która w jakiś sposób pozwoliła mu odnaleźć chrześcijaństwo. To też bardzo ciekawy wątek.
To jest ciekawy wątek, ponieważ on stracił wiarę. Wprawdzie był z rodziny katolickiej, ale był sierotą, wychowywał się w internatach, w szkołach wojskowych i wiarę stracił. I w momencie, kiedy znalazł się w Afryce Północnej, w Algierii właśnie, to kontakt z muzułmanami pokazał mu taką męską wiarę, która polegała na modlitwie i jakby życiu w obecności Bożej. No to trochę skontrastował z takim francuskim, jakimś trochę kobiecą religią. I ten islam zawsze, no do końca życia go fascynował. W różny sposób, no właśnie tak, że te ostatnie lata, kiedy już został księdzem, no bo miał inne etapy, które tu wspomniałam, wtedy poświęcił się i żył wśród tego plemienia berberyjskiego muzułmanów, którym świadczył dobroć, przyjaźń i którzy właściwie odpłacili nawet, można powiedzieć mu, to znaczy ci, z którymi żył, natomiast zginął z ręki bandy muzułmańskiej również, z tym, że trzeba powiedzieć, że wtedy zginęli również żołnierze tej formacji francuskiej, którzy byli muzułmanami i tubylcami, więc to jest taki jakby dowód na to braterstwo, bo też mimo, że był poddany po śmierci oczywiście, jego postać była kontrowersyjna. Kończył się okres kolonializmu francuskiego, więc on tak trochę był rozrywany. Przedstawicieli różnych ideologii starali się jego dostosować tam do swoich celów. Inni ludzie, którzy znali jego duchowość, no bardzo protestowali i bronili go przed tym, żeby właśnie nie został tak wciągnięty w te polityczne rozgrywki i żeby nie zatracił się właśnie ten nurt tego braterstwa, jakie jemu przyświecało.
W Dobrych Książkach w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o biografii Karola de Foucault z jej autorką Joanną Petry-Mroczkowską.
Zderzenie kultur, zderzenie cywilizacji i zderzenie wartości to jest to, co się dzieje na naszych oczach. Karol de Foucault daje pewną receptę.
Karol de Foucault żył tymi wartościami i jego tragiczna śmierć mogła stać się powodem do obciążania czy oskarżania muzułmanów, ale chyba jednak do tego nie doszło. Natomiast
ten dialog jest prowadzony
dialog
między
jest
islamem
prowadzony.
A chrześcijaństwem, ale to jest dosyć trudny dialog.
To jest trudny dialog.
Niesymetryczny.
Rozpoczął się od Soboru Watykańskiego. Teraz, kiedy dochodzimy właśnie do momentu trudnego, ponieważ ścierają się pozycje bardzo wojownicze oraz te, które opierają się na dialogu. Przeciwnicy dialogu zarzucają Kościołowi, że stał się z triumfalnego dialogującym. Natomiast bardzo ciekawe jest spostrzeżenie jednego z biskupów, wikariusza apostolskiego w Emiratach Arabskich, Jemenie i na tamtych terenach, że to nie siła islamu jest problemem, no bo wiemy, że jednak fundamentalizm, terroryzm są problemem. Więc to nie siła islamu jest problemem, ale raczej słabość chrześcijaństwa w Europie. No więc jest to takie odniesienie do naszego sumienia, że jednak gdybyśmy te wartości chrześcijańskie
traktowali prawdziwie.
Pielęgnowali i do nich podchodzili z całkowitą powagą, to może by tak nie było, jak jest, ponieważ jak wiemy, fundamentalizm zarzuca Zachodowi brak skoncentrowania na wartościach, zarzuca mu, nazwijmy to po imieniu, zepsucie. Problem, na który musimy sobie odpowiedzieć, i to jest w tym cytacie biskupa Hindera, że słabość chrześcijaństwa, gdybyśmy mogli zaprezentować temu islamowi te wartości, jakie powinny nam przyświecać, to oczywiście byśmy mogli uniknąć tej krytyki ze strony fundamentalistów. Nie chcę ich bronić oczywiście, bo fundamentalizm jest jakąś naroślą na islamie i często słyszy się głosy, że islam, ten prawdziwy czy ten pokojowy, który może tak nie przebija się mocno w momencie teraźniejszym jak terroryzm, no powinien sam sobie z tym fundamentalizmem radzić i od środka można bardzo wiele zrobić.
Pani, książka o Karolu de Foucault ma być taką inspiracją do spojrzenia na świat w bardziej zróżnicowanych barwach, że nie wszystko jest czarno-białe, nie wszystko jest jednoznaczne.
Dialog jest koniecznością. W tej chwili już panuje taka wśród tych ludzi, którzy się tym zajmują. Dialog albo wojna, nie ma innej drogi. Trzeba powiedzieć, że tutaj Watykan ma bardzo duży głos i bardzo często politycy, przywódcy patrzą na to, jakie inicjatywy są podejmowane właśnie w tym miejscu. To jest pocieszające.
I tą inspiracją na pewno gdzieś dla i Soboru Watykańskiego II i tego dialogu był Karol de Foucault i jego duchowość, która wpłynęła na bardzo wiele różnych inicjatyw, które mają też taki charakter międzyreligijny, międzynarodowy.
Tak, no Karol de Foucault stworzył, o tym nie wiedział i umierał w poczuciu, że
klęski życiowe,
tak. Nie wyszło nikogo w zasadzie, no tam były przypadki, no, że kogoś nawrócił, ale to przez to, że wykupywał niewolników, nie mógł się poszczycić nawróceniami, nie założył zakonów, chociaż jedną taką sodalicję unią we Francji na początkowo, ale to było kilkanaście dosłownie osób, ale to się wszystko kilkanaście lat po jego śmierci jakoś zaczęło kiełkować i do tej pory trwa. Jego rodzina to jest 20 wspólnot, ale jeszcze inne są, co nazwałam dalekimi krewnymi, z jego inspiracji, takich ruchów właśnie, które poświęcają się tym najbardziej zmarginalizowanym, które szukają kontemplacji w świecie. No jest jeszcze ten akcent na ukryte życie. Właśnie to jest, że czasem nawet nie można, o tym mówią różne dokumenty, ewangelizator czy misjonarz, no nie może głosić, ale swoją obecnością może wiele zrobić i to wszystko jest inspiracji Karola de Foucault.
Pustelnik Sahary rezygnuje z ewangelizacji słownej, naśladując Chrystusa, który, co jest tak bardzo paradoksalne, jako odwieczny logos i doskonałe wypowiedzenie się Boga, przyszedł na świat jako niemowlę, czyli niemowa, i wszedł w milczenie swego stworzenia. Odkrycie Boga i nawrócenie Karola de Foucault dokonało się właśnie w ogołoceniu ze wszystkiego, przyjęciu bezbronności i wejściu w surowe milczenie Sahary, by usłyszeć Boga. To z kolei słowa dominikanina, ojca Macieja Biskupa, który wstępem opatrzył książkę Karol de Foucault, Milczenie i ogień, listy i zapiski, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa WAM. Gościnność, którą praktykował Karol de Foucault, wypływała z jego postawy otwartego serca, która bez słów ukazywała Beduinom, ludziom głęboko religijnym, samo serce religii. Streszczeniem wszystkich religii jest moje serce. Cała religia streszcza się w moim sercu. Cała religia wyraża się w słowie miłość, caritas. Służę im jak mogę, staram się im okazać, że ich kocham. Jeśli jest sytuacja sprzyjająca, mówię im o religii naturalnej, o przekazaniach Boga, o jego miłości. To słowa Karola de Foucault. Karol de Foucault zginął tragicznie, nie udało mu się, tak jak pragnął, stworzyć zgromadzenia. Ale po jego śmierci powstały między innymi małe siostry od Jezusa. Mieszkają na przykład w Nowej Hucie. Czy doświadczenie pustyni było dla siostry ważne? Zapytałam o to siostrę Marię Klarę.
Absolutnie nie. W ogóle nie miałam o tym pojęcia. To znaczy czytałam biografię Karola de Foucault, ale mnie przyciągnęło coś zupełnie innego do tej wspólnoty. To dopiero później odkryłam jakby ten aspekt. Ja się na niego zgodziłam tak z góry. Przyjęłam go w pakiecie. Muzułmanie, pustynia. Ale to, co mnie pociągnęło, to było coś zupełnie innego.
Pytam o to, bo pewnym charyzmatem zgromadzenia, w którym jest siostra, jest jednak ten, nazwijmy to, okres przeżyty dosłownie na pustyni. Tak. Siostra ma taki niesamowity epizod, żyjąc nie wiem, 1,5 roku u Tauregów. To dosyć długi okres życia.
Nawet trochę więcej.
Trochę więcej. Tak, na rzeczywiście takiej pustyni.
Tak, ale to, co jest rzeczywiście takie specyficzne dla naszej wspólnoty, to fakt, że urodziłyśmy się, czy powstałyśmy na pustyni, bo tam powstała wspólnota małych sióstr Jezusa w Algierii, w Tugurt, pośród muzułmanów koczowników. Więc jakby całe początki tej wspólnoty tam się zaczynały i tam nasza założycielka, która nie miała zamiaru zaczynać żadnej wspólnoty zakonnej, tylko chciała po prostu żyć tak, jak żył brat Karol, potem została przymuszona przez ducha do utworzenia wspólnoty, więc pisała regułę życia dla małych sióstr Jezusa, konsultując drobne szczegóły ze swoimi sąsiadami i przyjaciółmi, właśnie koczownikami. To byli Arabowie, nie? Bo to była Algieria, Beduini. I to były bardzo mądre do precyzowania, że tak powiem. Nie? Tak jest z życia wzięte. Ale z tego powodu ten aspekt bycia na pustyni czy doświadczenia życia wśród ludów islamu zostaje bardzo ważny dla nas. No mało tego, my ofiarowujemy swoje życie za ludzi islamu. Jesteśmy jakby konsekrowane tym ludziom szczególnie, nie? Z tego powodu każda mała siostra albo przed złożeniem ślubów wieczystych, albo tuż po złożeniu ślubów wieczystych jedzie na minimum miesiąc do takiego kraju, albo do Algierii, albo do Maroka w tej chwili najczęściej, żeby doświadczyć sama.
Po prostu mieszkać, być
tak,
z nimi.
Tak.
No właśnie, wspomniałam o tej pustyni w Nowej Hucie. Proszę opowiedzieć, no właśnie, jak to wygląda? Skąd ten wybór właśnie tam? Co się teraz robi w życiu codziennym? Jak ta pustynia wygląda teraz?
Nową Hutę w ogóle wybrałyśmy, no właśnie dlatego, że to było w założeniu, to miało być w założeniu miasto bez Boga. Bez kościołów. I pierwsza nasza wspólnota przyszła właśnie tam z tego powodu. I siostry od razu zatrudniły się też do pracy w kombinacie, żeby pracować razem z ludźmi. Bo no, to należy jakby do naszego życia, takie proste życie, jak żył Jezus w Nazarecie, czyli też utrzymywanie się
z pracy własnej.
Swojej własnej pracy, tak. I to prostej, zwykłej, fizycznej.
Siostra sprząta, jest
tak,
sprzątaczką.
Tak, ja puchatki jednego wieżowca, tak, na jednym z osiedli Nowej Huty. To się nazywa woźna albo pani dozorczyni fachowo, ale chodzi o zwykłe sprzątanie klatek schodowych. Myślę, że dla ludzi początkowo to był wielki szok, kiedy zobaczyli siostrę zakonną sprzątającą klatki schodowe, zwłaszcza tutaj w Krakowie, bo ludzie są jednak bardzo pobożni mimo wszystko i mają swój obraz siostry zakonnej, że powinna być albo w szkole, w katechezie. Zresztą do dzisiaj, jak z kimś rozmawiam, jadąc autobusem czy tramwajem, z nieznajomymi ludźmi, jak pytają, a gdzie siostra jedzie do pracy, a do pracy to tam, do tej szkoły. Ja mówię, nie do tej szkoły. To jest takim właśnie szokiem, nie? Ale właśnie pustynia, to chodzi o to, że to jest taka bardzo prosta praca, codziennie to samo, niesamowicie monotonna, chociaż codziennie od nowa jest co robić, bo jest brudno, ale to jest właśnie taki aspekt szarości, monotonii życia, to jest to świadome i dobrowolne zejście właśnie w takie miejsce, skąd ludzie naturalnie uciekają, bo pęd w człowieku jest właśnie taki do promocji, do tego, żeby robić ciągle coś lepszego, znaleźć pracę lepiej płatną. A nasze wybory idą zupełnie w odwrotnym kierunku, więc to jest takie, tak jak powiedziałam, dobrowolne i świadome umiejscawianie się na tego rodzaju pustyni, nie? Że ja nie mam żadnych oklasków, ani jakichś tam efektów. Oczywiście tam ktoś może się sprząta, może to dla kogoś jest, no nie wiem, takie dziwne, czy właśnie fascynujące, ale robić to dzień po dniu. No cały ten blask jakby ginie w tej szarości. to jest jakby sens tych naszych wyborów, żeby doświadczyć tego we własnej skórze, co to jest. To zrobił Jezus, to był Jego wybór, żeby zejść tak nisko. Te plus minus 30 lat w Nazarecie wyglądały tak, zupełnie nierozpoznane. Więc to jest jakby ta próba pójścia w odwrotnym kierunku niż idzie świat i nawet takiego ruchu w Kościele również, który no niekoniecznie idzie w tym kierunku. To już Benedykt XVI mówił o tym, że Kościół potrzebuje odkryć na nowo, jaki jest sens Nazaretu. Dlaczego?
Tej prostoty pewnej.
Tak. Co Jezus chciał nam powiedzieć przez to, że tak długo żył, zupełnie nierozpoznany. Przecież można było to sobie wymyślić na zupełnie inny sposób. Dzieło odkupienia człowieka. A nie tracić tyle czasu na to, żeby żyć w taki sposób.
Do rozmowy z małą siostrą od Jezusa lub od Karola de Foucault, bo tak się nazywa też to zgromadzenie, powrócimy w Dobrych Książkach w Radiu Kraków Kultura już za chwilę. Chciałam jednego to zapytać o tych tauregów.
Żyłam bardzo prosto i ubogo z koczownikami, którzy się trudzili.
Jak został się przyjęty?
Pierwsze siostry, kiedy zostały przyjmowane, to był uzgadniany z szefem obozowiska. Czy zgodzi się, żeby pośród nich żyły takie białe kobiety, które nie założą rodziny, nie będą miały mężów ani dzieci. To już był pierwszy szok
oczywiście.
Dla nich,
jasne.
Dla tamtej kultury. I że to są chrześcijanki, więc które będą wyznawać inną wiarę, ale że one się chcą nauczyć waszego życia koczowniczego. Wy je nauczycie, jak się doi kozy, jak się ich szuka po pustyni, jak się wyplata maty, jak się rozpala ogień i tak dalej, a one będą was leczyć, żyć z wami, pomagać tak jak mogą, nie? I zgodzili się na to. I później kolejni też się zgadzali, jak nas przyjmowali. Każda kolejna grupa przeżywa jakby swój szok, bo jak przyjechałam tam po raz pierwszy, miałam 28 lat, kiedy mnie zobaczył szef obozowiska. Jego pierwsze pytanie do małej siostry Daniel, która tam żyła, mówi: i co, ta też nie będzie miała męża? To był pierwszy szok, nie? Musiałam uczyć się ich języka tuareskiego. Tuaredzy należą do ludów semickich. Woda to życie. Aman to jest, ale aman to może być albo dusza. Pisze się zresztą tylko z pogłoski, czyli MN. Teraz jeżeli postawię A i A, to będzie dusza albo woda. Jeżeli postawię I i A, to będzie życie. Pobyt wśród nich i pobyt na pustyni rzeczywiście to jest taka wieloznaczna jakby przestrzeń, gdzie można wielu rzeczy doświadczyć. I rzeczywiście jest tak, że pierwsze, co się tam słyszy, to jest hałas, ten wewnętrzny, który wychodzi bardzo mocno. To też są bardzo skrajne warunki życia. Pustynia to są bardzo skrajne warunki życia. To jest praktycznie ciągłe ocieranie się o śmierć, nie? Drzewa nie będą rosły, trawa nie będzie rosła. Ciągle się człowiek ociera o śmierć. No siostry tam są obecne już ponad 50 lat. Ja jak przyjechałam, to mogę powiedzieć, że ja zbierałam już owoce tej przyjaźni. No tyluletniej. Początki były trudne, jak one opowiadały, bo było dużo nieufności. No jeżeli w 50 latach przyjechały jakieś białe na pustynię i chcą żyć pod namiotem, no to ci ludzie, którzy w ogóle czytać nie umieją, którzy mało co słyszeli, no przecież radia nie słuchali, no to patrzyli na nie jak na kosmitki zupełnie. Ale myślę, że ten nasz sposób życia, jaki my prowadzimy, że my jakby wybierając takie miejsce, nie przychodzimy jak ktoś, kto przychodzi, żeby narzucić coś, żeby uczyć. Nie, my przychodzimy jak ktoś, kto jest niższy, kto potrzebuje pomocy, który przychodzi i mówi: no słuchajcie, no chciałybyśmy żyć tak jak wy, ale musicie nas nauczyć tak żyć, nie? A oni byli niesamowicie tak poruszeni tym, że mogą białą nauczyć na przykład, jak się kopie dziury, żeby wbić paliki na namiot, bo ona tego nie wie, a tu każde dziecko to wie. Chociaż to są muzułmanie i jakby jakieś dyskusje czy rozmowy o wierze są rzadkie, zdarzają się. Oni nas nazwali zresztą kobiety modlitwy. W swoim języku to oni nam nadali taką nazwę, kobiety modlitwy. Opowiem taką historię. No, żyjąc w obozowisku dzień po dniu, to są prości ludzie, oni też słyszą, jak idą na te modlitwy do meczetu. Zależy, jaki imam w meczecie służy, ale no niech będzie troszkę bardziej zamknięty. No to słyszą różne rzeczy, na przykład, że chrześcijanin nigdy się nie dostanie do nieba. No i tak nasza sąsiadka przez lata była karmiona tą wizją, że chrześcijanin do nieba nie ma szans. No. A tutaj żyją razem z nią kobiety, Europejki, no chrześcijanki, a po drugie, które nie wychodzą za mąż, nie mają dzieci, to więc w ogóle jak one będą zbawione, nie? Ta kobieta umierając powiedziała tak, nie, nie, ja wiem, one będą w niebie. Dla sióstr to było szokujące, że tacy prości ludzie zrozumieli no to, co jest najistotniejsze, no bo my nie głosimy, nie po to tam jedziemy, to jest zwykłe dzielenie życia. Ten przekaz szedł bardzo mocno w to ich myślenie. Inne zdarzenie opowiem. Odwiedzili nas Europejczycy, to byli bracia protestanci. No oni bardzo są nastawieni na ewangelizowanie. No rozmawiamy razem, od razu sąsiedzi przyszli też. I pada w końcu pytanie, to jak długo siostry tu już są? No 52 lata. Aha, a ilu z nich się nawróciło? Zrobiło nam się głupio wobec sąsiadów też, bo no nie jest to nasz cel jakby i no nie wiedziałyśmy jak wybrnąć z tego pytania, a nasz sąsiad się zaśmiał i mówi tak, ale one tu nie przyjechały, żeby nas nawracać, to nie o to chodzi, one są naszymi siostrami. I po prostu dla mnie to jest niesamowite, że ten przekaz przechodzi, nie? I jest to dla mnie jakby najistotniejsze, że potrafimy się odnaleźć w takiej różnorodności jako bracia i siostry. I my, to jest cel, dla którego my oddajemy nasze życie, żeby była jedność między tymi różnicami pokoleń, ras, języków, żebyśmy się odnajdywali razem jako dzieci tego samego Boga.
Państwa i moim gościem była siostra Maria Klara, mała siostra od Jezusa, zgromadzenia, dla którego wielką inspiracją jest święty Karol de Foucault. Jeżeli Państwo zainteresowała ta postać i jego spuścizna, to polecam przede wszystkim biografię Bóg, Islam, Ojczyzna Joanny Petry Mroczkowskiej, wydawnictwo Znak, i Karola de Foucault, Milczenie i ogień, listy i zapiski, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Wam. A to były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.